Amen.
Chcę się podzielić fragmentem słowa, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział, od 4 wersetu, może do 8. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. A w psalmie, który brat przeczytał na samym początku, że mamy śpiewać Panu pieśń nową. Radować się w Panu to nie cieszyć się tylko od tak sobie. Tutaj jest powiedziane w Panu, a więc w Nim mamy radować się. Ta pieśń nowa, która winna wybrzmiewać z każdej duszy, każdego dziecka Bożego, jest to pieśń pochwalna za Jego wielkość, świętość, dobroć, Jego miłość, za przemienianie, za zmianę stylu, za zmianę umysłu, za wszystko, co wypływa z Jego dobroci. I ta radość, która jest w Nim, jest to szczególna radość. Ona nigdy się nie zmienia, bo Bóg nigdy się nie zmienia, a radość znajdujemy właśnie w Nim. Dlaczego? Że On jest naszym rozwiązaniem, On jest naszym powodem do tego, że my dzięki Niemu żyjemy, dzięki Niemu oddychamy, dzięki Niemu sprawujemy wszystko, cokolwiek jest. Dzięki Niemu jesteśmy obdarowywani łaską codzienną i dzięki Niemu możemy zawsze, bo tutaj też jest użyte słowo w Panu zawsze, a nie w jakiejś szczególnej sytuacji, gdy nam na przykład uważamy, że się dobrze wiedzie, więc mamy wtedy się radować w Panu. Ale tu jest powiedziane zawsze. Dlaczego? Bo On nigdy się nie zmienia. On powiedział w swoim słowie, że nigdy cię nie zostawię, albo powiedział, nie bój się, bo jestem zawsze z tobą. Bo tak właśnie powiedział, zawsze jestem i zawsze będę z tobą. Co to oznacza? To oznacza, że w każdej chwili, w jakiejkolwiek się znajdujemy, wtedy, kiedy nam się uważamy, wiedzie dobrze, ale wtedy nawet, kiedy uważamy, że niezbyt nam się podoba to, co nas otacza, Bóg powiedział w swojej wielkiej miłości, Ojciec, który nas kocha, ja zawsze będę z tobą. I to jest powodem do radości. To jest powodem do takiego wewnętrznego szczęścia, że w każdej sytuacji, kiedykolwiek się w jakiejkolwiek znajdziemy, nawet tej najgorszej, nawet w tej, kiedy będzie zawsze ciemno, On powiedział, że będzie z tobą i ze mną. On powiedział, że nigdy nie opuści. On powiedział, że zawsze będzie rozwiązywał wszystkie sprawy. On tak powiedział. On powiedział i powtarzam. On tak powiedział przez Ducha. Nie tylko radujcie się, ale powtarza. Słuchaj, raduj się. Ciesz się, że należysz do Niego. Ciesz się, że On jest twoim rozwiązaniem. Ciesz się, że On jest gwarancją i życia doczesnego i całej wieczności. Ciesz się z tego, bo to jest najlepsze, co ciebie mogło spotkać w życiu. Najszczęśliwszym jesteś człowiekiem, że to mogło ciebie spotkać. To jest cudowne i wspaniałe. Ale tutaj jest powiedziane tak. Słuchaj. Niech skromność będzie znana wszystkim ludziom. Co to znaczy skromność? Skromność, ja uważam, że to nie o to chodzi, żeby takim być, prawda, lekko ubranym, jakieś tam ciuchy takie włożone, ubranie takie skromniutkie, bez błyskotek, bez niczego. To nie o to chodzi. Niech świadectwo życia, świadectwo tego dążenia i przemiana Twojego życia będzie widoczna wszystkim ludziom. To jest istotne. Istotne jest dlatego, że wiesz, że ten, w którym się radujesz i w którym odnajdujesz wszystko, jest blisko. Pan jest blisko. Kiedyś pamiętam, jeden z braci powiedział: słuchaj, bo Pan wszystko widzi. No, nam chyba nie potrzeba nas przekonywać, że On wszystko widzi. Ale On jest blisko. On jest blisko dnia, kiedy przyjdzie i zabierze nas do siebie. Blisko jest ten dzień. Dlatego też tyle słów czytamy o czujności, o trzeźwości. Tyle słów czytamy, aby czuwać, bo nie znamy dnia ani godziny. Ale to, że On jest blisko, to jest istota Jego osoby. To, że On jest blisko, to znaczy, że zdaję sobie sprawę, że to, że On mnie przemienia, to, że On mnie zmienia, to, że On dokonuje cudownych swoich rzeczy w moim życiu, wysłuchując wszystkiego i rozwiązując wszystkie sprawy, bo On jest blisko. On zawsze będzie blisko. On powiedział: ja jestem z wami odtąd aż do zakończenia tego świata. I dalej, to takie jakby wezwanie naszego Pana przez Ducha Świętego, aby nie troszczyć się o nic. To znaczy, aby troska o ten byt i o to, jakimi chcielibyśmy, abyśmy byli, albo o to, abyśmy troszczyli się o to, abyśmy chcieli takimi być, jak Bóg chce. Nadmierna troska powoduje pewne złe rzeczy. Ale tutaj użył Duch Święty pewnych sformułowań, które są zapisane tak. Ale we wszystkim w modlitwie. To nie chodzi o to, ja tak myślę, że tylko w stanie takiej pełnego kontaktu z Bogiem. We wszystkim w modlitwie to, ale we wszystkim w modlitwie to znaczy w takim pełnym przekonaniu. Codziennie. Jeżeli cokolwiek nas otacza, to wewnętrzne masz przekonanie, tak jak w modlitwie, rozmawiasz tak jak z Bogiem, tak to pełne przekonanie, że On jest rozwiązaniem dla każdej sprawy. Nie musi być nic nas obciążać. On jest rozwiązaniem dla każdej sprawy. A wtedy, jeżeli takie przekonanie mam, że On jest rozwiązaniem dla każdej sprawy, to wtedy składam i przedkładam Mu swoje prośby i z dziękczynieniem powierzam je. Jak nie ma tego przekonania, to trudno jest. Jeżeli do czegoś nie mamy przekonania, to trudno jest ukierować nasze serca i nasze pragnienia, bo nie ma do tego przekonania. Mając te przekonanie, że On jest taki, który wysłuchuje i rozwiązuje wszystko, no powierzam to Jemu. Nie muszę myśleć o tym, jak będzie rozwiązana taka czy inna sprawa, dlatego że On jest rozwiązaniem. On zawsze chce tego, co najlepsze dla swojego dziecka, bo to jest Ojciec, który kocha miłością bezwarunkową. On kocha zawsze. On kocha w każdej sytuacji. Nawet kiedy coś psocimy, On także kocha. Jeżeli tą radość odnajdujemy w Panu, skoro, może powiem lepiej, odnajdujemy w Panu i przemiana naszego życia i to widoczna przemiana jest dla wszystkich. Dalej, mamy to przekonanie, wewnętrzne przekonanie, że Pan jest i te troski są złożone w Jego ręce, dziękując Mu i składając każdą prośbę, mając pełną ufność, że On jest tym rozwiązaniem, wtedy wypełni pokój Boży. Pokój Boży. Nie będzie zmartwienia. Nie będzie zamartwiania się. Kiedyś pamiętam, jeden z braci zadał takie pytanie. Słuchajcie, czy chcielibyście, żeby w kaplicy waszej brakowało miejsc? Czy chcielibyście, żeby była za mała i rozbudowywać to miejsce? No każdy, no kto powie, że nie? No, no chcielibyśmy. No chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy są smutni, niepewni, odnaleźli Pana. To róbcie to, do czego jesteście powołani. Zobaczcie, prosta rzecz. Jeżeli odnajdujemy w tym powołaniu, jakie mamy, coś szczególnego, bo jesteśmy szczególni, należymy do klasy niebiańskiej, należymy do Boga, któremu wszystko jest poddane i który zarządza wszystkim. On jest naszym Ojcem. To pełni pokoju, takiego, który nawet przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten pokój taki będzie. Jakie zrozumienie? Różnych rzeczy, które będą się działy. Różnych rzeczy, które będą nas otaczały. Różnych chwil, które będą nawet przez media przekazywane. Że idzie krach, że nie będzie tego, że jest susza i nie będzie. Nie. Nasz Bóg pokoju, Bóg, który strzeże nas i strzeg będzie naszych serc i naszych myśli. Naszych myśli. Myśli skierowane w niewłaściwą stronę, biegające gdzieś tam, często odwodzą nas i odciągają od czegoś, co jest szczególne, jedyne w swoim rodzaju. Od tego, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. One odciągają nas. A myśli będące, które tak jak tutaj Słowo Boże, waszych w Jezusie Chrystusie. Tu jest powiedziane w Jezusie Chrystusie. Jakie to są myśli? Myśli doskonałego dzieła. Myśli wielkiej, cudownej łaski i cudownego obdarowania. Myśli Bożego zabezpieczenia i Bożego bezpieczeństwa, jakie mamy w Nim. Myśli o Jego wielkim bogactwie. Zobaczcie, my czytamy o Jego wielkim bogactwie i w Jego wielkim obdarowaniu i my o tym czytamy, o czym mamy, myśmy dzisiaj rano czytali z małżonką, że to jest szczególne bogactwo. Ale to bogactwo, jeżeli nie przyjdziemy do Niego i nie będziemy czerpać z tego, co On ma i kim jest, ono nawet nie będzie nam znane. Ono nie będzie znane, to bogactwo. Nie będzie znane i nie będziemy mogli z niego korzystać. Jeżeli tutaj przeczytaliśmy, że to posiadamy, to tak jakby Duch Święty powiedział, słuchaj człowieku, wreszcie, jak już masz to wszystko, tak cudowne obdarowanie, to wreszcie zrób coś szczególnego. I to jest tak zapisane. Ten ostatni werset, który był przedstawiony. Wreszcie, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Co poczciwe. Co sprawiedliwe. Co czyste. Co miłe. co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czemu tak tutaj jest zapisane? No, żeby wyzwolić albo uspokoić nasze serca, wyzwolić coś i usunąć coś, co jest nie takie, jak powinno być. Żeby ukierunkować nasze myślenie w odpowiednie miejsce. A to wszystko, co jest wymienione w tym 8 wersecie, wszystko o tym, co jest prawdziwe, w kim jest. Dalej, co jest poczciwe, co jest szczególnie ukierunkowane na człowieka, gdzie nie ma względu na żadną osobę. Kto to jest? To jest Pan Jezus Chrystus. Co jest sprawiedliwe, który nie kieruje się niczym innym, jak tylko tym, co jest właściwe. Tym, co jest czyste. Nie ma żadnego zaćmienia i nie ma żadnej rzeczy, która by mogła przysłonić Jego działanie. W pełnej czystości, bez żadnej skazy, tak jak mówi Słowo Boże, przyszedł i wykonywał wolę swojego Ojca. Dlaczego? Dlatego, żeby nas znaleźć zagubionych i z nas przyprowadzić do siebie. Co miłe. Przecież chodzi o to, co miłe jest dla każdego, który nas otacza. Co miłe jest dla każdego, nie dla nas, ale dla każdego. Miłe dla tych, którzy nas otaczają, co jest chwalebne, co jest szczególnie dziękczynieniem i co jest szczególnie wywyższeniem Pana, który i Ojca, który jest codziennie w naszym życiu. Tego, który sprawuje panowanie i ten, który jest ojcostwo w naszym życiu. Ten, który zawsze jest i zawsze będzie. I to tym, co jest cnotą, tym, co jest czyste i godne pochwały. Czyste i godne pochwały. I mówi Duch Święty, wreszcie. To znaczy, zacznij już teraz. Mając tak ogromny dar łaski, mając tak ogromne błogosławieństwo, zrób to. Zrób to. Myśl właśnie w taki sposób. I niech Pan błogosławi i dopomoże, aby to Boże obdarowanie i ta Boża łaska, która nas otacza, na którą nikt sobie nie zasłużył, aby mogła być postrzegana właśnie w taki sposób, jak Duch Święty nam przekazuje. Aby mogła być tak przyjmowana i aby mogła być taka odpowiedź na tą Bożą łaskę. Bo często ludzie czekają na tą odpowiedź, ci, którzy mieszkają w naszym mieście. Dobrze jest słyszeć dobre recenzje o kimś, tak jak żona mi dzisiaj opowiadała, bo ja tego nie oglądałem, że nasza pani burmistrz znalazła się, prawda, tam na jakimś zjeździe i ona powiedziała kilka słów, a wszyscy, którzy to oglądali i słyszeli, co ona mówi, pani burmistrz z naszego miasta, określili ją jako osoba bardzo ładna, dobrze mówiąca, skromna i mówiła nie jak inni, którzy chcą się wywyższyć i jakiegoś pochlebstwa. Jest prawdziwa. Mówiła z przekonaniem. A więc, czy coś innego mówi do nas dzisiaj Duch Święty? Aby to było z przekonania. Aby to było prawdziwe. W naszym świadectwie, które składamy podczas łamania chleba, mówimy zawsze, że czynimy to na Jego pamiątkę, aby Go uwielbić, aby Go wywyższyć na pamiątkę tego doskonałego dzieła, które On wykonał na krzyżu Golgoty. Będziemy także dzisiaj łamać chleb i wspominając to doskonałe dzieło zbawienia. Poproszę, bracia.
Powstańmy. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Amen.
Amen. Poprosimy Pana o błogosławieństwo chleba i kielicha.
Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś Pan. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś i oddałeś swoje ciało, Panie, na ten krzyż, Panie. Oddałeś swoje życie za nas, abyśmy dostąpili Twojej społeczności, Panie.
Tak, Panie.
I tak prosimy Cię, Panie Jezu, abyś pobłogosławił ten chleb, które symbolizuje Twoje złamane ciało tam na tym krzyżu, Panie, na krzyżu Golgoty, Panie. Amen.
Amen. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją śmierć na krzyżu Golgoty, za przelaną krew. Dziękujemy Tobie, że w Twojej krwi zostaliśmy oczyszczeni. W Twojej krwi jest nowe przymierze, do którego zostaliśmy włączeni przez Ciebie, Panie. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś gwarancją naszej doczesności i całej wieczności. Dziękujemy Tobie, Panie, że dzisiaj możemy wyznać Ciebie, że należymy do Ciebie, że Ty jesteś naszym Panem, że czekamy na dzień, kiedy przyjdziesz i zabierzesz nas sam do siebie. Błogosław, Panie, ten kielich i rozdaj go między nas i przyjmij uwielbienie od każdej osoby znajdującej się na tym miejscu. Amen.
Amen.
Podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Dziękujemy Tobie, Panie, za ten czas, jaki nam dałeś, za to wspominanie Twojej śmierci na krzyżu Golgoty, za łamanie chleba. Dziękujemy Tobie, Panie, że W Tobie mamy wszystko to, co jest najcudowniejsze i najwspanialsze. Błogosław, Panie, dalszy ciąg tego spotkania. Ty sam, Panie, przekazuj nam słowo prawdy, aby ono mogło nas prowadzić i wskazywać na to, co najwłaściwsze na drodze wiary. Wywyższamy Ciebie, Ojcze, w zasługach Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.